Dobry wieczór Państwu, minęła godzina 22, a że jest poniedziałek, to gorąco zapraszam do wysłuchania audycji, w której prezentujemy Państwu sylwetki kobiet, których działalność budzić powinna podziw, ale niestety w praktyce okazuje się, że są one bardzo mało znane. Dzisiaj radiowa opowieść o listonoszce Mariannie Selonkę. Gdańszczanki z charakterem, Magda Świerczyńska-Dolot, zapraszam. Otwieram skrzynkę na listy. W środku ulotki, reklamy. O, jest jakaś pocztówka. I nawet są dwa listy. Niestety z banków, bo kto dziś pamięta o listach? Sama nie jestem pewna, kiedy jakiś napisałam. W dobie komputerów? Telefonów komórkowych? Strata czasu, można by pomyśleć. No i ci listonosze. Zostawiają awizo i każą odebrać przesyłkę na poczcie. Chyba nie mają ochoty, aby spotykać się z odbiorcami. A gdyby tak cofnąć się w czasie, do przełomu XVIII i XIX wieku. Zacznijmy od kartek pocztowych, bo mają one tutaj ogromne znaczenie. Ma je w swoich zbiorach filatelista Ryszard Zienkiewicz.
Jedna kolorowana litografia, leciutko tam powiedzmy zmieniona, adaptowana twarz Marianny. Druga karta, to jest taka wieloobrazkowa, w której z kolei postać Marianny zdecydowanie bardziej wierna litografii Stelmachera, ale już jest bez tej borniury, prawda, wokół i jest uzupełniona o widoki sopockie.
Marianna Selonkę, w tłumaczeniu na polski Zielonka, kobieta, o której trzeba Państwu opowiedzieć. Może nie zupełnie gdańszczanka, bo bardziej związana była z Sopotem, wtedy jeszcze wsią. Z Gdańskiem jednak łączyła ją jej praca, jakże wyjątkowa.
Marianna Selonkę, Kaszubka z Sopotu, od 1823 roku, praktycznie przez 42 lata, regularnie w sezonie, chodziła z pocztą z Sopotu do Gdańska i z Gdańska do Sopotu wracała z różnymi przedmiotami dla sopockich kuracjuszy. Co jest istotne, Marianka zaczęła swoją pracę mając lat 40. Urodziła się około 1781 roku w okolicach Sopotu. Była taką kaszubką z krwi i kości.
Chodziła. Z Sopotu do Gdańska? Dziś wydaje się to niemożliwe. Kolejna strata czasu. Ale wówczas nie było jeszcze linii kolejowej łączącej te dwa miasta. Więc poczta piesza była nie dość, że bardzo potrzebna, to jeszcze najlepsza i najbardziej godna zaufania.
No kurort sopocki był w jakimś sensie w powijakach, to były początki. Nie było linii kolejowej, było połączenie między Gdańskim i Sopotem, ale była tak zwana żurnaliera, która bardzo często właśnie grzęzła w piachu, w błocie, drogi były nieutwardzone i dużo bardziej sensowną rzeczą było po prostu wysyłać gońca, no w tym przypadku gończynię, która była bardziej wiarygodna i która tą trasę szybciej pokonywała pieszo niż ta właśnie żurnaliera, która miała tą swoją bazę pod bramą Wyżynną, ale narzekali też na nią pasażerowie, bo wychodzili stamtąd potwornie potłuczeni. No te drogi właśnie sprawiały, że ta podróż była, no, koszmarem po prostu. Więc no, ta poczta właśnie taka piesza była w pewnym momencie no, jedynym rozwiązaniem, a była potrzebna, bo kuracjusze, pamiętajmy, że Sopot wtedy jeszcze wsią, potrzebowali różnego rodzaju rzeczy z Gdańska, a to gazety, a to tasiemki, a to chusteczki, a to różnego rodzaju drobiazgi, no, bez których nie można było odpoczywać.
Marianna Selonkę rozpoczęła pracę dla sopockich kuracjuszy dość późno, bo dopiero mając lat 40.
Być może było to spowodowane tym, że wcześniej po prostu była zajęta wychowywaniem dzieci. Być może sytuacja życiowa zmusiła ją do podjęcia pracy zarobkowej, w której okazała się być rewelacyjna.
Sopot. Czyste morskie powietrze. Wprost idealne miejsce do odpoczywania i do wszelkiego rodzaju kuracji. Z wieloma dogodnościami dla odpoczywających.
Kiedy Hafter w 1823 roku zbudował pierwszy dom kąpielowy. W regulaminie usług dla kuracjuszy był zapis, że mają te zapewnione usługi pocztowe. Intendent sopocki, Gite, który właśnie jakby tutaj zarządzał wsią Sopot, miał pracownicę, Mariannę Zelonkę, która normalnie wykonywała usługi dla intendentury, a w okresie letnim, kiedy byli kuracjusze lipiec, sierpień, wrzesień, chodziła z pocztą do Gdańska i przenosiła ją z powrotem. Potem także robiła przy tej okazji różne drobne sprawunki dla kuracjuszy tam na ich zamówienie.
Mariannę Zelonkę nazywano Pocztą Sopocką albo Sopockim Ekspresem Pocztowym. Codziennie latem pokonywała 10 km pieszo.
Chodziła regularnie z centrum Sopotu przez Oliwę, dzisiejszą ulicę Polanki, dzielnicę Strzyża, Wrzeszcz, aż do Poczty Gdańskiej tutaj na ulicy Długiej.
Pamiętajmy, że ona zaczęła jako 40-latka, pracowała 40, więc wyobraźmy sobie panią grubo po 80, jest upał, jakieś 30 stopni, kilkadziesiąt kilometrów, kilkadziesiąt kilogramów na plecach i w te i we w te kilkadziesiąt kilometrów dzień w dzień ta pani szła. No to zupełnie fenomenalna kondycja, tak? No to jest fenomen, ja bym powiedziała, na jakąś tam światową skalę.
O tym, że Marianna była nie tylko sympatyczna, ale i lubiana, świadczyć może fakt, że już za życia miała swoje, dziś powiedzielibyśmy, 5 minut sławy.
Bardzo popularna i powstała litografia z okazji rocznicy jej urodzin, przedstawiająca jej postać z koszem. Jest to prawdopodobnie kosz rybaków sopockich. Litografia Gustawa Stelmachera.
Podobizna Marianki z jej podpisem wisiała jeszcze w 1904 roku w znanym sopockim lokalu Dolinny Młyn.
To jest taka postać, która gdyby dzisiaj żyła, byłaby bohaterką memów. Jestem o tym przekonana, że byłyby kubeczki z Marianką, byłyby koszulki z Marianką i na pewno byłoby mnóstwo na Joe Monsterze różnego rodzaju właśnie memów z Marianką, no bo to taka postać, która również wtedy w Sopocie, w drugiej połowie XIX wieku, była postacią ikoniczną, postacią kultową, bo przecież była też bohaterką takiej zbiorowej wyobraźni, bo powstały o niej wierszyki, bo powstał jej portret, litografia właśnie przedstawiający ją z tym wielkim koszem na plecach, którym nosiła przecież, no spodziewam się, że kilkadziesiąt chyba kilo, bo ten kosz był taki jak plecak, na ramionach go nosiła i na tej litografii widać, że brzeg koszyka znacznie wykracza, wystaje poza jej głowę, więc można sobie wyobrazić, że jak się tam nazbierało tego wszystkiego, to musiało to swoje ważyć. Na tej litografii też widać, na przykład są takie w tle rysuneczki, jak Marianka idzie, ale również jak Marianka odpoczywa. Jak Marianka odpoczywała, to nie odpoczywała bez żadnej asysty, mianowicie zawsze miała tabakę oraz coś mocniejszego do popicia. Więc to była taka rzeczywiście postać, która budziła rozczulenie, rozbawienie i chyba dzisiaj też tak jest.
Istnieją dwie wersje śmierci Marianny. Według jednej kobieta w roku 1856 odwiedziła majątek w Postolinie koło Sztumu, gdzie odbywały się dożynki. Podczas festynu tańczyła z miejscowym dziadkiem, który podczas tańca zmarł. Tamtejsi ludzie uznali ją za czarownicę i chcieli zabić. Uratował ją proboszcz, dając na noc schronienie na plebanii. Rano, kiedy Marianna pieszo wracała do Sopotu, zamordował ją z zemsty syn zmarłego. Ta wersja wydaje się jednak mijać z prawdą historyczną, nawet jeśli okazałoby się, że wkradł się w błąd drukarski w dacie śmierci, nie 1865, a 1856 rok. Bardziej prawdopodobna jest więc druga wersja, którą uznaje większość badaczy, a według niej 7 lipca 1865 roku kobieta w drodze powrotnej z Gdańska została zamordowana i obrabowana w lasku na dzisiejszej dzielnicy Strzyża. A jak wiemy, Marianna chodziła z pieniędzmi i ważnymi papierami, zatem faktycznie mogła paść łupem złodziei. Postać Marianki jest godna podziwu.
No tak długi okres pracy. No, wtedy jeszcze nie było systemu emerytalnego, który Bismarck, prawda, tam wprowadzał w Prusach później, więc no, trzeba było ciężko pracować. Prawda? Była to na pewno osoba bardzo uboga, no bo czyniła tam bardzo takie sobie o niskich wymaganiach czynności. Musiała być bardzo silnej konstrukcji, zaprawiona, że tak powiem, w pracy. Też miała zdrowie na tyle, że jej to umożliwiało, a nie miała jakby innych potrzeb życiowych, prawda? No, bardzo ciekawa osoba.
W roku 2015, w 150. rocznicę śmierci Marianny, z inicjatywy gdańskich i sopockich filatelistów w Sopocie w Dworku Sierakowskich miała miejsce wystawa jej poświęcona. Na tę okoliczność powstały też specjalne znaczki wydane przez Pocztę Polską z wizerunkiem kobiety. Ale co najbardziej interesujące, odtworzono jej trasę pieszą.
Przenieśliśmy worek z pocztą z Urzędu Pocztowego w Sopocie do Urzędu Pocztowego w Gdańsku, no w tym miejscu, gdzie mieściła się poczta jeszcze w Starym Gdańsku, przy ulicy Długiej. Potem też nawet przyszedł mi do głowy taki pomysł, może, że nie, żeby tam te marsze powtarzać, prawda, tam można by to robić, na przykład jakichś okrągłych rocznic, ale także na przykład, żeby tę znakomitą sopocką postać upamiętnić w lepszy jakiś sposób, na przykład budując jej pomniczek, wymyśliłem coś takiego, żeby pomnik był jednocześnie skrzynką pocztową, gdzieś w rejonie poczty i do kosza by się wrzucało listy, które potem byłyby, prawda, przez pocztę normalnie ekspediowane. Być może znajdzie się w przestrzeni publicznej tam w Sopocie miejsce, gdzie coś takiego można byłoby zmieścić.
Taki pomnik powinien powstać, by pamiętać o postaci Marianny Selonkę, która poświęciła się pracy i zginęła, pełniąc swoje obowiązki służbowe.
No i faktycznie była osobą bardzo rozpoznawalną i zarówno sopocianie, mieszkańcy Sopotu, jak i kuracjusze, którzy tam przyjeżdżali, oraz gdańszczanie, którzy widzieli ją na ulicy Długiej, jak jednak z tym koszem codziennie w lecie szła. Była niezwykle osobą kojarzoną, dlatego tym bardziej warto jest o niej pamiętać, gdyż no, 40 lat zapisała się jednak w historii obu miast. No i była taką łączniczką, jakby nie patrzył.
Choć małe kroki tylko robić mogę, pilnie przymierzam swą codzienną drogę. Niech goni za mną śmiech wielu, ja i tak zawsze dotrę do celu. Czasem, gdy stopy już nie mają siły, mej puszki biorę niuch tabaki miłej. Nieduży łyczek również wypić muszę, Marianko, naprzód, a nie muszę.
Wysłuchali Państwo audycji Gdańszczanki z charakterem, której bohaterką była Marianna Selonkę. O listonoszce opowiadały Anna Sadowska i Anna Zielińska, a także inicjator wystawy jej poświęconej i trasy śladami Marianki, Ryszard Zienkiewicz. Stefan Kotiuk zrealizował audycję, a przygotowała dla Państwa Magda Świerczyńska-Dolot. Za chwilę na naszej antenie kolejna gawęda profesora Andrzeja Januszajtisa. Zaprasza Beata Szewczyk.
Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
O czym dzisiaj będzie pan nam opowiadać? Ostatnio rozmawialiśmy o Zamku Krzyżackim w Gdańsku, a dzisiaj?
Dzisiaj może o pięknej Madonnie w Kościele Mariackim.
Bardzo lubię takie tematy.
Jak przejdziemy się do kościoła, w tym korpusie kościoła, który jest jego najstarszą częścią, możemy przejść do nawy północnej. Tam jest cały szereg kaplic. Od strony prezbiterium pierwsza kaplica, mariacka kaplica Najświętszej Marii Panny, była określana jako zakazalnicą, bo tak właśnie jest położona. Tam można znaleźć, obejrzeć i dzisiaj elementy, właściwie efektowny nagrobek zmarłego w 1731 roku komendanta garnizonu gdańskiego, Jean de Sinclair się nazywa, de Sinclair. To był zięć burmistrza Gabriela von Bemella, znanego burmistrza, bo między innymi organizował opór Gdańska przeciwko Rosjanom, kiedy tu się schronił Stanisław Leszczyński. Ale tak przy okazji, w następnej kaplicy Zbawiciela, bo wszystkie te kaplice mają swoje wezwania, stoi ołtarz świętej Barbary, wspaniały ołtarz z 1485 mniej więcej roku. Przypisuje się go słynnemu lubeckiemu twórcy Berntowi Notkemu. W Lubece można oglądać jego dzieła, w Tallinie. No a jak widać, jedno trafiło do Gdańska. No, wspaniałe są figury świętych, Barbary w środku, Jana Chrzciciela, Jadwigi, Tomasza i pełne fantazji mazwerki, te takie wycinane gotyckie ozdoby. Na malowanych skrzydłach mamy historię świętej Barbary, którą też można kiedyś opowiedzieć. Ołtarz, który ufundowali czeladnicy szewscy, no, mieli pieniądze, jak widać.
No, na to wygląda.
To przecież i wtedy to by fortunę kosztowało. Stał dawniej obok zegara astronomicznego. Pod płytą dalej między kaplicami pochowano w 1639 roku śląskiego poetę Marcina Opica. On zasłynął jako ten, który wskrzesił, a może nawet stworzył niemiecką poezję w języku narodowym, niemieckim. Tam na Śląsku tłumaczył też wiele dzieł wielkich literatury światowej na niemiecki, ale sam był też świetnym poetą. I dlaczego zjawił się w Gdańsku?
No właśnie, Śląska, Gdańsk.
Był historiografem króla Władysława IV. Pisał o nim wspaniałe poematy, po łacinie też, które go sławiły jako władcę umiejącego zachować pokój. A w tym czasie w Niemczech szalała wojna 30-letnia. On tak, gdybyśmy my, Niemcy, mieli takiego władcę tam w kraju. No ale przyjechał tutaj, był historiografem, pełnił także pewne funkcje dyplomatyczne. Nawet niektórzy twierdzą, że szpiegowskie, ale to jest pole jak zwykle do różnych sensacyjnych domysłów. Natomiast zmarł w Gdańsku w czasie zarazy i pochowano go tutaj. Ja zawsze jako prowadzam na przykład Niemców, tu zdarza mi się czasem przyjaciół niemieckich po kościele, to pytam, czy im nazwiska opisem coś
no
mówi.
Co?
No ci, którzy pamiętają jeszcze coś tam ze szkoły, mówią, a tak, tak, ale większość mówi, nie wiemy, kto to jest. A taki, no prawie można by go nazwać niemiecki Kochanowski, może coś w tym rodzaju. No w każdym razie tam leży, odnowiono jego płytę. I dalej jest kaplica świętej Anny, zwana Niebieską. I tam się znajduje jedno z największych arcydzieł, jakie Kościół posiada. To jest piękna Madonna, wyrzeźbiona około 1420 roku. W wapieniu kamienna, nieznany mistrz ją wyrzeźbił. Dawniej uważano, że jest więcej dzieł tego mistrza, nazwanego mistrzem pięknej Madonny. No dzisiaj historycy sztuki trochę inaczej to widzą, ale każdy z nich sławi niezwykłą wartość, niezwykłe piękno tej rzeźby.
Tak, wyjątkowa rzeczywiście.
Nie drewnianej, tylko kamiennej. Z tego powodu nie była ewakuowana w czasie wojny, tylko otoczono ją takim ceglanym murem i przetrwała. Jakoś nasi wyzwoliciele jej nie dostrzegli albo podpalali czy strzelali z karabinu do nagrobków, natomiast tutaj jakoś nie zauważyli. Może jeszcze była zamurowana, nie wiedzieli, że jest.
Nie wiedzieli, że tam coś tak wspaniałego jest w środku.
Ale nie oparła się naszym z kolei muzealnikom, którzy buszowali wtedy po Gdańsku, po innych tak zwanych ziemiach odzyskanych i zabierali wszystko, co cenne. Nie zabrali figury, bo to było zbyt ciężkie i trudne, natomiast zabrali drewniany ołtarzyk. Nieco późniejsze niż samą figurę. Ale już wrócił na szczęście. Prawdę muzeum nadal twierdzi, to jest depozyt, to jest nasze, musicie się rozliczać. No, z punktu widzenia nawet prawnego nie mają racji, bo jak już tu miałem okazję mówić, świątynię oddano Kościołowi wcześniej, zanim powstała osławiona ustawa o mieniu tak zwanym po niemieckim i opuszczonym, na którym to ustawie PRL-owskiej do dzisiaj muzea się opierają. Nie chcę żadnej wojny tutaj twierdzić. No muzea mają swoje zasługi, zadbały
i
też
szacunek,
o te rzeczy, więc to jest inna
to,
sprawa.
Tak jest, ale piękna Madonna.
Natomiast z powstaniem tej pięknej Madonny wiąże się legenda. Ja w swoim czasie zbierałem legendy gdańskie, bo uważam je za zabytki. To są wszystko bardzo stare legendy, no ponad 70. I pozwolę sobie przytoczyć tutaj, to jest opowiedziane moimi słowami, autentyczna gdańska legenda. W mieście panowało poruszenie. Straż miejska schwytała rzeźbiarza pracującego dla kościoła Marieckiego na gorącym uczynku morderstwa na pewnym bogatym kupcu. Jak opowiadano, stał pochylony nad zwłokami z zakrwawionym sztyletem w ręku i nawet nie próbował uciekać. Motywem mordu miał być rabunek, ale przy zmarłym nie znaleziono sakiewki. To dowód niewinności, mówili jedni. Musiał ją gdzieś ukryć, twierdzili drudzy. Sam podejrzany wszystkiego się wypierał. Przechodził tylko drogą i zobaczył ciało, więc pochylił się, żeby sprawdzić, czy nie trzeba pomóc, a sztylet podniósł odruchowo. Na próżno się wymawiał, zapewniał o niewinności. Nie pomogło nawet wstawiennictwo proboszcza, który wydał o nim jak najlepszą opinię. odbył się proces i artysta, który jak orzeczono ponad wszelką wątpliwość dopuścił się zbrodni, skazano na śmierć. Prośbę o ułaskawienie komtur Krzyżacki, który był wówczas najwyższym sędzią, odrzucił.
Czyli nie było zmiłuj.
Siedzi więc nasz artysta w ciemnej i zimnej celi i rozmyśla nad swoją beznadziejną sytuacją. Na co może liczyć? Chyba tylko na cud. Jest niewinny, wie to najlepiej, ale co z tego, kiedy nikt nie chce mu wierzyć? W rozpaczy rzuca się na kolana i zaczyna się modlić tak gorąco jak nigdy dotąd. Najpierw do Boga Najwyższego, a potem do Matki Bożej, pośredniczki, pocieszycielki strapionych. Błagam Cię, Mario, przybądź mi z pomocą. Wierz, że jestem niewinny. Spraw, żeby sędziowie mi uwierzyli. Jeżeli mnie uratujesz, to przyrzekam, że wyrzeźbię twoją podobiznę najpiękniej, jak potrafię. Zmęczony daremnym, jak mu się zdawało, błaganiem, pada na wilgotne posłanie i zapada w sen. I oto otwiera się przed nim niebo. Widzi świetlistą postać Madonny. Jest niewypowiedzianie piękna, odziana w niebieską szatę ozdobioną złotym ornamentem. Na głowie ma złotą koronę, na ręku niesie dzieciątko wyciągające rączki do trzymanego przez nią w drugiej ręce jabłka. Maria uśmiecha się i mówi: będziesz żył, zajrzałam do twojej duszy, jest czysta. Sędziowie uwierzą w twoją niewinność, ale przedtem musisz mnie wyrzeźbić taką, jaką mnie widzisz. Sen znikł. Następnego ranka jeden z sędziów przyszedł zapytać więźnia, jakie jest jego ostatnie życzenie przed zbliżającą się egzekucją. Chcę wyrzeźbić posąg Matki Boskiej, rzekł więzień. Dostarczcie mi materiału i narzędzi. Prośba była tak niezwykła i wypowiedziana z takim przekonaniem, że sędziowie wyrazili zgodę pod warunkiem, by nie trwało to zbyt długo. Przywieziono do celi kamień i rzeźbiarz zabrał się do roboty. Pracował jak w natchnieniu. Ilekroć mu się wydawało, że obraz zaciera się w pamięci, zamykał na chwilę oczy i z całą wyrazistością stawała przed nim zachwycająca postać Madonny z dzieciątkiem na ręku. Słyszał w duchu jej słodkie słowa i z nową energią kontynuował pracę. Po 2 tygodniach dzieło było gotowe. Wszyscy, którzy je ujrzeli, sędziowie, rajcy, burmistrzowie, nawet srogi komtur, oniemieli z zachwytu. Wszyscy zgodnie doszli do przekonania, że ten człowiek jest niewinny. Zbrodniarz nie mógłby stworzyć takiego arcydzieła pełnego miłości i wewnętrznego spokoju. By móc je wyrzeźbić, musiał doznać objawienia, a przecież Pani Niebios nie ukazałaby się okrutnemu mordercy. Artystę uniewinniono, a posąg przeniesiono do kościoła mariackiego, gdzie dorobiono do niego ołtarzyk ze scenami z życia Chrystusa.
Tyle co za legenda. Piękna historia.
Piękna Madonna, jako się rzekła. Przetrwała ostatnią wojnę w kościele. Wszystko dookoła paliło się i waliło, a ona z łagodnym uśmiechem nadal spokojnie pokazywała jabłko wyciągającemu do niego rączki dzieciątku. Otaczający ją ołtarzyk, taki rodzaj szafki, ozdobiony girlandą róż i medalionami ze scenami życia Chrystusa, pochodzi z około 1520 roku, czyli jest co najmniej o 100 lat starszy. Dodano wówczas również złocone ornamenty z ołowiu, były takie, z motywami gałązek ostu, dotąd czekają na przywrócenie, bo z jakichś powodów panowie konserwatorzy dawno temu doszli do wniosku, a to jest późniejsze, to może być XIX wiek, a u nas XIX wiek nie wiadomo dlaczego uważa się za jakąś epokę straszliwą, z której dzieła sztuki nie zasługują na szacunek. Także czekamy na te ornamenty, bo one wzbogacają jeszcze piękno tej postaci, one podkreślają piękno tej postaci. Ona bez nich też jest piękna.
Tak.
Jest
tak.
Zachwycająca tak. I tak. Jak się na nią patrzy, to wydaje się, że można uwierzyć słowom legendy.
Znaczy ja powiem tak, panie profesorze, ilekroć mam jakąś ważną sprawę, to ja idę do pięknej Madonny.
No właśnie.
I ona działa.
I pomaga.
I pomaga. Tak to działa.
No to właśnie.
Bardzo dziękuję, bo to przepiękna opowieść, panie profesorze. Profesor Andrzej Januszajtis, dziękuję.
Gdańsk jest pełen takich pięknych historii, legend i opowieści. Mm-hmm.
Dziękuję bardzo.
Ja dziękuję.